Śniadanie polityków.
12,5 minuty po godzinie 9. Zaczynamy audycję. Witam gości w studiu. Przy mikrofonie Piotr Kubiak. Witam gości w studiu. Karol Rabenda, wiceminister aktywów państwowych, Republikanie. Oj, przepraszam, to na łączu. Jacek Szaran, sekretarz okręgu słupskiego, jednocześnie radny miasta Słupska.
Witam pana redaktora, witam państwa.
Poseł Marek Rutka, Nowa Lewica.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
I poseł Jerzy Borowczak, Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska.
Witam serdecznie.
Panowie, 15 października to wybory, ale również referendum, ale najpierw porozmawiamy o wyborach. Chociaż zapewne referendum będzie się przewijało oczywiście w naszej rozmowie. Nieraz, nawet bez pytania, panowie będą ten referendum na pewno mówili, ale najpierw o dacie wyborów. 15 października były takie sugestie między innymi ze strony Donalda Tuska, że wybory to w ogóle będą w jakimś terminie, nie wiadomo jakim, przesunięte, nie będą w terminie, ale jest wszystko w zawitym terminie, w terminach konstytucyjnych. Czy to dobra data i jakie są miejsca panów na listach wyborczych? Chociaż te listy są konstruowane, mamy różne doniesienia nieoficjalne, ale i oficjalne, bo na przykład lista Lewicy, gdzie pan poseł Marek Rutka jest na pozycji drugiej, to chyba takie zaskoczenie dla wielu obserwatorów życia politycznego. No i o tym porozmawiamy. Panowie, pytanie do Karola Rabendy w związku z tym, że jest poniekąd pokrzywdzony łączem zdalnym, niestety nie mógł przybyć do studia. Panie ministrze, pan już wie, jakie będzie miał pan miejsce na liście, czy nie?
No, te ustalania miejsc na listach jeszcze ciągle trwa, więc nie ma co tutaj...
A emocje są?
...zapowiadać. Ważny jest wynik, bo to są bardzo ważne wybory, więc wynik ogólny tych wyborów jest istotny. Kto się dostanie, kto będzie w parlamencie, kto będzie wspierał w inny sposób listy, no to jest drugorzędne. Istotne jest to, żeby dobrze zaprezentować program, jaki chce się zrealizować, dobrze zaprezentować opcję polityczną, w której się jest i przekonywać Polaków, bo to tak naprawdę
dobrze
chodzi o to, żeby
panie ministrze, przekonywanie, Polakom... panie ministrze, przekonywanie, zaraz będziemy o programach rozmawiali, ale to które chciałby pan mieć miejsce na liście?
Czy będę miał to miejsce na liście,
aż łączność przerwało, kiedy zadałem to trudne i poważne pytanie. Panie ministrze, czy się słyszymy? I
póki nie będzie ogłoszone, to też nie jest moja rola, żeby to ogłaszać.
Mieliśmy przez chwilę problemy z łącznością. Nie usłyszałem tego pierwszych słów po tym, jak zadałem panu pytanie, czy pan będzie miał to miejsce na liście. Może jeszcze raz, pan odpowie.
To, które? To jest kwestia decyzji koalicyjnych. Jakie to miejsce będzie, to już jest drugorzędne i czy będzie, to też jest drugorzędne. Ważne jest, żeby się dobrze prezentować, żeby przedstawiać konkretny program wyborczy, żeby wyborcy mieli wybór, bo to...
No, takiej wypowiedzi się spodziewałem, ale teraz zapytam wszystkie... tworzenie list jest zawsze bardzo drażliwe, zawsze do końca nie wiadomo, co się wydarzy, bo są różni pełnomocnicy, którzy czasami robią takie niespodzianki, czyli wypisują, przekreślają, zmieniają i są tak, jest tak zwana zabawa na całego i trwa ona do końca. Ale teraz pytanie do pana posła Jerzego Borowczaka. Doświadczony polityk,
tak,
z przeszłością, stoczniowiec. Wiele razy razem chodziliśmy również po ulicach, kiedy protestowali stoczniowcy w obronie stoczni. To były jeszcze w ubiegłym wieku to się działo. Także znamy się z panem posłem Borowczakiem dawno. To szczerze, panie pośle, bo ja słyszałem, że Donald Tusk pana nie chce na tych listach. Chce czy nie chce?
To jest tak, dzisiaj 43 lata mija, kiedy rozpocząłem strajk w Stoczni Gdańskiej w obronie Anny Walentynowicz.
Będzie książka. Dzisiaj jest promocja książki, ale o tym też jeszcze słowo później.
Ja powiem tak, że ja mówiłem i premierowi Tuskowi i wszystkim innym kolegom, że te wybory musimy wygrać i prezydium partii powinno zdecydować, taką taktykę ułożyć, takich ludzi dobrać, którzy dają gwarancję wygrania tych wyborów i czy ja będę na tej liście, czy nie będę, w ogóle się nie będę obrażał. A jeśli będę, to ludzie zdecydują, czy poprą moją kandydaturę, czy nie. I nieważne jest miejsce na tej liście wtedy. Oprócz pierwszego. Panie, bo to daje plusy.
Będzie się, ja wiem, że politycy bardzo się obrażają, kiedy są przesuwani, kiedy sądzą, że ich zasługi są takie, że to jest pierwsza trójka.
Ale pan wie, że ja startowałem z 10, 9, 8, 7 i 6.
No pan jest doświadczony w boju.
Wie pan, no nigdy mnie nikt nie głaskał.
A to dlaczego na przykład nie pierwsza trójka?
Ja nigdy się o to nie biłem i jak pan poczyta o mnie opinie moich kolegów, to oni mówią, Borowczak to zawsze z tyłu, nigdzie na pierwszej linii, bo ja taki jestem. Ja walczę o społeczeństwo, zrobienie czegoś dobrego, tak jak udało mi się uratować ogródki działkowe, spółdzielnie mieszkaniowe, bursztyn. Walczę w takich sprawach ludzkich.
Panie pośle, to w takim razie kto będzie otwierał listę Platformy Obywatelskiej w okręgu gdańskim?
I nie chcę spekulować, ale może to być, Agnieszka Pomaska, może być to Jacek Karnowski. No, z tych posłów, których widzę, no to po prostu jest jeszcze do...
A na przykład Jarosław Wałęsa.
Jarek wybrał ostatnie miejsce z tego, co wiem, na liście. Ostatnie.
A pan na które liczy tak osobiście?
W pierwszej dziesiątce.
O, w pierwszej dziesiątce.
Tak, tak. I liczę na wyborców. Tyle lat mnie popierali. Myślę, że ich nie zawiodłem. Nigdy ze mną nie było żadnej afery. Myślę, teraz... że dobrze sprawuję i dobrze się wywiązuję ze swoich zobowiązań.
To teraz zapytam polityka młodego pokolenia z Prawa i Sprawiedliwości, pan Jacek Szaran. Polityk młodego pokolenia, ale no, funkcja sekretarza Okręgu Słupskiego to jednak już coś jest, to jest jakieś osiągnięcie polityczne. Radny miasta Słupska. No, jak pan widzi swoją przyszłość polityczną, czy te wybory i czy to konstruowanie list w okręgu gdyńsko-słupskim no, nabrało tempa? Pan jest przewidziany jako kandydat? Może jakaś wysoka pozycja? Pierwsza dziesiątka, jak poseł Jerzy Borowczak? Czy niżej, czy wyżej?
Ja na chwilę,
pierwsza piątka?
Na chwilę obecną staram się skoncentrować na przeprowadzeniu kampanii wyborczej i zresztą też moja funkcja tutaj jako sekretarza Okręgu Słupskiego obliguje do tego, aby jednak też i organizacyjnie te wybory
sprawnie. Ale czy to jest przesądzone, że pan startuje? Pan wie coś?
Tą decyzję podejmuje kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. Ja jestem do dyspozycji kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości i tutaj naszym głównym zadaniem jest wygranie wyborów, bo na chwilę obecną to jest kluczowe, żeby jednak rząd Prawa i Sprawiedliwości mógł w dalszym ciągu rządzić państwem polskim, rządzić krajem i to jest na chwilę obecną najważniejszy cel. Ja się na tym koncentruję, jak również i na działaniu na rzecz Słupska i ziemi słupskiej.
Panie pośle, zwracam się teraz do posła Marka Rutki. No, taka dosyć ciekawa sytuacja, bo mamy aferę z taszmami pani poseł Beaty Maciejewskiej, tam padały różne niecenzuralne słowa, decyzja partii, jeśli się mylę, to niech pan poseł mnie poprawi z łaski swojej. Rozumiem, że na pewno nie będzie pani Beaty Maciejewskiej na listach wyborczych Nowej Lewicy?
Dokładnie. Decyzją zarówno władz okręgowych, ja jestem współprzewodniczącym Nowej Lewicy w województwie pomorskim, jak i władz centralnych, decyzja jest taka, że pani poseł Maciejewskiej na listach Lewicy w najbliższych wyborach nie będzie.
Nie będzie pani poseł Maciejewskiej, ale pan na pozycji drugiej. Złośliwi mówią spadochroniarze, desant przykrył pana posła Marka Rutkę, który tutaj aktywnie, między innymi pan zawsze przyjmował do nas zaproszenia, z czego jesteśmy bardzo radzi. Pan tutaj jednak działał, pracował. Druga pozycja, czy to nie jest takie no, niezbyt komfortowe, mówiąc co najmniej dla pana?
No, to jest zawsze też trudno komentować te decyzje. No tak, jak pan redaktor powiedział, jestem w pierwszej dwójce. Natomiast o tym, czy dany kandydat na posła czy posłankę znajdzie się faktycznie w parlamencie, ostatecznie decydują wyborcy. I ja też liczę na to, że wyborcy moją pracę czteroletnią w okręgu gdyńsko-słupskim zweryfikują. Natomiast faktycznie miejsce na listach wskazuje zarząd partii. Taką decyzję zarząd partii podejmie formalnie w piątek, natomiast kierownictwo partii już podjęło. Myśmy mieli w sobotę oficjalne prezentowanie jedynek zarówno w okręgu gdańskim, jak i gdyńsko-słupskim z udziałem Roberta Biedronia. Jestem wskazany w okręgu gdyńsko-słupskim na miejscu faktycznie drugim. 4 lata temu też startowałem na miejscu drugim i głosami wyborców mandat uzyskałem. Jestem przekonany, że w tych wyborach będzie tak samo, że praca na rzecz Pomorza, ale także zasiadanie w Komisji Zdrowia. Przypomnę, że to jest komisja, która w minionej kadencji Sejmu pracowała najciężej, a też muszę powiedzieć, że najbardziej opiniotwórczy portal internetowy, czyli Puls Zdrowia, umieścił mnie w pierwszej setce najbardziej wpływowych osób w ochronie zdrowia w Polsce, co dla mnie naprawdę jako polityka, który pierwszy raz zasiada w Parlamencie i Komisji Zdrowia, jest dużym wyróżnieniem. I tak samo inny portal medyczny wskazał mnie jako najbardziej pracowitego posła Komisji Zdrowia. To naprawdę duże wyróżnienie i mam nadzieję, że wyniki obronią się.
Panie pośle, wyniki wynikami i zobaczymy, jakie będą, ale czym władze partii pan uzasadniły taki wybór, że pani Agnieszka Dziemianowicz-Bąk będzie?
Tutaj niestety, ale nie mogę zdradzać szczegółów.
Podpadł pan.
To jest pana redaktora zdanie. Znaczy dla mnie najważniejsze jest, żeby nie podpadać. Dla mnie najważniejsze jest, żeby nie podpadać wyborcom. To jest dla mnie najważniejsze, zdecydowanie. Trzeba też pamiętać, że poseł, jak powiedziałem, wybierany jest głosami wyborców i partia tylko wystawia daną osobę do parlamentu. Przede wszystkim zgodnie z przepisami prawa i z ustawą o wykonywaniu mandatu posła i senatora i konstytucją zadaniem posła jest służyć mieszkańcom okręgu, z którego się wygrało wybory i których zaufanie się uzyskało. I ja o takie zaufanie ponownie będę prosił, będę się ubiegał i na pewno będę prowadził aktywną kampanię, tak jak robiłem to w minionych 4 latach. Będę odwiedzał wszystkie powiaty, wszystkie miejscowości w naszym okręgu. Też powiem, że pierwsze biuro, które otworzyłem, to było 6 grudnia 2019 roku i to pierwsze biuro poselskie było otwarte w Słupsku.
Pan będzie prowadził kampanię razem z panią Agnieszką Dziemianowicz-Bąk? Czy nie? Czy rozdzielnie raczej?
Trudno powiedzieć. No, jesteśmy na jednej liście, w związku z tym ja się nie obrażam na rzeczywistość. Jest jaka jest i na pewno będziemy współpracować, bo cel mamy jeden, uzyskać jak najlepszy wynik wyborczy i podobnie jak było w 2019 roku z okręgu gdyńsko-słupskiego wprowadzić 2 osoby do parlamentu.
No, powiedzenie jest takie, że największym wrogiem to jest kolega czy koleżanka z własnej listy. Zobaczymy, jak będzie. Szanowni panowie, przejdźmy teraz do kwestii związanej z referendum. Artykuł 2 Konstytucji mówi tak: władza zwierzchnia w Rzeczpospolitej Polskiej należy do narodu. Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. Mamy 4 pytania referendalne. Minister Błaszczak dzisiaj rano przedstawił pytanie 4. Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczpospolitej z Białorusi? Mamy pytanie dotyczące wyprzedaży państwowych przedsiębiorstw. Pytanie również dotyczące tego, czy podnosić wiek emerytalny. Kolejne, czy popierasz przyjęcie 1000 nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską. Pan Karol Rabenda, to pytanie do członka rządu. Panie ministrze, czy pan sądzi, że w tej formule zostanie wniosek o referendum przegłosowany przez Sejm, który zbiera się 16-17 sierpnia? Czy coś może ulec zmianie? A może jakieś pytania zostaną wycofane? Karol Rabenda.
No myślę, że to jest kwestia formalna, żeby to przegłosować. Jeśli chodzi o te pytania, to w obozie Zjednoczonej Prawicy jest zgodność, że to są sprawy ważne, które powinny być poddane weryfikacji, takiej szczegółowej weryfikacji demokratycznej, no bo to są rzeczy fundamentalne, które będą wpływały na najbliższe lata, na rzeczywistość, w jakiej będzie znajdowała się Polska i jak one będą oddziaływały na życie Polaków. Także takie pytania pozwolą odpowiedzieć i później też w pewnym sensie dyscyplinować polityków, żeby nie podejmowali decyzji niezgodnych z decyzją Polaków, bo wybory parlamentarne są co 4 lata. No, z wiarygodnością niektórych przedstawicieli jest różnie, a tu będziemy mieli konkretne odpowiedzi Polaków na konkretne pytania, które będą oczywiście to nie będzie decyzja wprost, ale będą determinowały właśnie decyzje polityków, którzy będą zasiadali w następnym parlamencie i warto też z takiej możliwości skorzystać.
Pytanie teraz do pana Jerzego Borowczaka. Panie pośle, pan będzie zachęcał do udziału w tym referendum, czy nie?
Wie pan, to referendum jest w ogóle niepotrzebne. Dlaczego? Ja myślę, że większość społeczeństwa polskiego wie i popiera pewne rozwiązania, a pewnych nie popiera. I tu władza, jakby chciała takie referendum robić, to żałuję, że nie zrobiła, kiedy sprzedawała Lotos, kiedy sprzedawała Stocznię Gdańską.
Fuzja, jeśli chodzi... fuzja. To wszystko elementy fuzji.
Wy lubicie takie, redaktorze, takie właśnie powiedzonka. Żeby
jakie
tak,
powiedzonka?
Takie omijające sprawy. Sprawy wyprzedaży majątku albo czy tego muru na granicy.
Ale co z tym murem?
Chodzi o to, że
dobrze, to zacznijmy
granica
od tego muru.
Musi być szczelna i nie musi tam być mur. Mogą być tam pola minowe, mogą tam być elektronika.
Panie pośle, ale to tak drastycznie pan podchodzi.
Różnie ludzie, granice mają być szczelne i nie ma się co pytać narodu. One muszą być szczelne. Czy to będzie mur, czy elektronika, czy pola minowe, no
ale
nie
pana lider, ale musi pana być. Lider polityczny mówił, że ten mur nie powstanie. Do tego muru to jeszcze prąd podłączcie. No, to jest, że to jest jakiś wał, złodziejstwo, prądzie. Nie wiadomo co. Że,
wał
że
na
nigdy,
pewno, bo bez przetargu.
No właśnie,
wał na pewno.
Oczywiście, czekajmy.
Sprawdzimy, wygramy wybory 15 października i sprawdzimy.
Panie pośle, ale wielu komentarzy.
Daj mi pan coś powiedzieć.
Ale panie pośle,
jeśli
panie
ja mówię, że premier Morawiecki mówi, że oni odkupili stocznie, to ja pytam, panie premierze, zapomniał pan dodać, że to pan, pańskie ugrupowanie 16 października 2007 roku sprzedało Ukraińcowi z Donbasu tą stocznię.
Panie pośle, a inwestor
i że on
katarski,
rozebrał
pan
90%
sobie, pan
budynków.
Pan przypomina sobie historię inwestora katarskiego?
Ale to było, proszę pana, ogólnie gadanie. A wie pan, ile, ludzi,
gadanie było.
A wie pan ile ludzi wtedy pracowało w stoczniach? 4,5 tysiąca w Gdyni i prawie 4,5 tysiąca w Gdańsku. A dzisiaj dobrze, to... 130 osób pracuje w stoczni. Panie redaktorze,
panie pośle,
otworzyliśmy zaplat...
Pamięta, pamięta pan
Janusza
Lewandowskiego?
1400 ludzi,
pamięta 20... pan Janusza Lewandowskiego?
Proszę pana, ja mówię, to już historia, ale
nie,
Platforma
historia,
odbudowała
pośle.
Wydział, pracowało 1400 ludzi. Zrobiliśmy, gdańszczanie wiedzą, 48 jednostek. Co zrobił PiS? Przyszedł i to zamknął.
Panie pośle, to proszę powiedzieć, czy weźmie pan udział w referendum. Niech pan powie słuchaczom, czy pan weźmie udział w referendum i czy pan odpowie na te pytania.
Myślę, nie. Ja rozmawiam z ludźmi. Oni wiedzą. Granica
czyli
ma być szczelna.
Ale czyli jest pan przeciwny demokracji
PiS,
bezpośredniej?
PiS sprzedaje
panie radny,
majątek.
Proszę spokojnie.
Ile firm zmniejszyliśmy państwowych, ile sprzedaliście, ile sprywatyzowaliście. To wszystko
panie
wam pośle, pokażemy w kampanii wyborczej.
Ponad 1000 firm doprowadzonych do prywatyzacji.
I teraz
przez
się
was.
Pytacie.
Dobrze, panie pośle,
teraz
ale jedno
się
pytanie.
Pytacie, 8 lat temu
panie
trzeba
pośle,
było się zapytać.
Panie pośle, jedno pytanie związane, jedno pytanie nawet związane z tym wiekiem emerytalnym. Przed tym jak zaczęliście myśleć o podniesieniu wieku emerytalnego i zrobiliście to, to mówiliście w jednej z kampanii, że nie będziecie podnosili wieku emerytalnego. Później Donald Tusk
panie
przyszedł,
redaktorze.
Powiedział podniesiemy. Władysław Kosiniak-Kamysz ogłaszał to. Na taśmach z Sowy pan Kulczyk mówi, ojej, jaki wspaniały...
A co Mateusz mówił? Za Miskieryżu. Tego pan już nie powtórzy.
Pan zniekształca
te wypowiedzi. Że Polacy mają pracować za Miskieryżu.
Dobrze, weźmie pan udział w tym referendum, czy nie?
Nie wezmę i powiem panu więcej.
Czyli panie pośle,
powiem,
czyli pan tutaj...
Powiem panu więcej. Wy, jeśli chodzi o PiS, przecież wy to gracie wyborczo. Dlaczego tego referendum nie zrobiliście wcześniej? Przed 8 laty. Tylko teraz, bo wam jest potrzebne. Trzeba było zapytać gdańszczan, czy są za sprzedażem Lotosu. Czy są
panie
za
pośle,
sprzedażą
panie pośle,
stoczni
a ja zapytam się, a ja bym się chciał Donalda Tuska zapytać jeszcze o inwestora katarskiego. No ciekawe, czy mi odpowie.
Ale odpowie panu. Mi. Oczywiście były rozmowy z inwestorem.
Dobra.
Inwestor się wycofał. Tak
i
jak
o wiek
się
emerytalny.
Wycofał.
Też o wiek emerytalny zapytam.
A panie redaktorze,
Tuska.
Dlaczego pan jest nieobiektywny? Kiedy ten wiek emerytalny miał wejść? W 2040 roku.
Panie pośle, ale...
Dlaczego wy o tym nie mówicie?
Panie pośle,
ja głosowałem za podniesieniem wieku,
to niech się
mimo
ludzie,
że nie wiedziałem, czy będę posłem.
To niech się ludzie opowiedzą,
ale
jeśli
dzisiaj,
ktoś
panie redaktorze,
pytania,
wiemy.
To...
Ludzie wiemy? Nie chcą dłużej pracować. Po co się pytać?
Panie pośle, ale
nie
dzisiaj...
Chcą.
Panie pośle,
Platforma
dobra,
przez
dobra.
To przegrała wybory.
Panie
przegrała
pośle.
Wybory, bo podniosła wiek i nie wytłumaczyliśmy, że to dopiero całkowicie wejdzie w 2040 roku. Tutaj daliśmy plamę.
A nie, pośle, a teraz widzę, że pan, ja może, pan radny bo, Szaran bo jeszcze, tak, o, pan weźmie udział w referendum, czy nie?
Oczywiście, że wezmę, bo referendum i wybory to jest święto demokracji. Ja się dziwię tutaj panu posłowi Borowczakowi, który jest związkowcem, który walczył w latach 80. o to, aby społeczeństwo mogło w swobodny sposób wyrażać swoją wolę. I pan teraz mówi o tym, że pan bojkotuje referendum, które będzie wiążące, jeżeli...
Lub bezpośrednio.
Lub bezpośrednio.
No tak, ale...
Ale ustalmy te pytania, a nie jedna partia, która łamie konstytucję.
Przypomina pan sobie, jakie pytania referendalne przedstawił
Radny, prosiłbym do mikrofonu.
I Bronisław Komorowski przegrał przez to wybory. I wy też przegracie. Pamiętam pan? Bronisław Komorowski przegrał. Chwytał się brzytwy, jak wy się chwytacie. I przegracie te wybory.
Panie pośle, pan nazywa chwytaniem się brzytwy kluczowych spraw dla bezpieczeństwa Polski i Polaków.
Ale Polacy wiedzą, jak to ma wyglądać. Granica ma być szczelna, majątek ma być to,
ale może
co
niech się Polacy wypowiedzą.
Panie pośle, ale może zrobić tak, żeby to było takie, to wyniki referendum będą wiążące dla wszystkich partii. Chociaż Donald Tusk mówi, że właściwie to referendum to bagatelizuje. Zachowuje się właśnie bardzo, bardzo ciekawie.
A jak pan redaktor uważa, jeśli chodziłoby tu o Polskę?
Wiążące wyniki dla polityków.
To dlaczego nie usiąść z opozycją i jak to ma wszystkich obowiązywać, usiądźmy razem, wypracujmy plan, jakie mają być te pytania, czego dotyczyć, to by było uczciwe. A nie, co tydzień jakieś pytanie. Teraz Błaszczak wyskoczył z czymś tam jeszcze. No ludzie, przecież to jest żałosne.
Nie przejmujcie się tym referendum, ono nie ma żadnych konsekwencji prawnych, jest opinią i frekwencja, nie ma tu większego znaczenia. To zaskakująca teza lidera Platformy Donalda Tuska, bowiem artykuł 125 Konstytucji mówi co innego.
Ale jeszcze konstytucji nie przestrzega w żadnych normach. I mają za nic konstytucję i prezydent Duda to samo. Nie przestrzegacie konstytucji. To, co robicie z Trybunałem Stanu, to, co robicie z sądami. Przecież tam zobaczcie, jak to wygląda.
Tak, widzimy, często robią sędziowie. Dobrze.
Nie możecie zebrać nawet, 50 złotych, żeby odzyskać 50 złotych, pieniądze z KPO.
50 złotych ukradzione.
Sędziowie to,
panie pośle, sędziowie to są kojarzeni z jednym sędzią, który ukradł 50 złotych klientce na stacji benzynowej, a później mówił, że on był zapracowany. Jacek Szaran,
to wielkie
który z tych pytań...
Czyli
można kraść.
Nie można.
Sędzia może kraść.
Tylko wy uważacie teraz, że jeden wziął 50 złotych, uważacie wszystkich za złodziei.
Jacek Szaran odpowiada jeszcze na pytanie, które z tych pytań jest najważniejsze i jak odczytuje pan te słowa Donalda Tuska. Nie przejmujcie się tym referendum, ono nie ma żadnych konsekwencji prawnych.
Referendum będzie miało konsekwencje prawne, bo jeżeli będzie odpowiednia frekwencja, to ta odpowiedź narodu, suwerena, będzie wiążąca i każdy rząd, który będzie w przyszłości, będzie musiał się do tego referendum stosować. Ja osobiście z wielkim ubolewaniem odbieram to, co powiedział przed chwilą pan poseł, który tutaj mieni się jako obrońca suwerenności i demokracji, a odbiera Polakom możliwości wyrażania swojego zdania w referendum w czterech kluczowych.
Dobrze, ale panie radny, ja mam jedno pytanie. Czy tych pytań nie jest za dużo, bo też takie głosy się pojawiają, że może niepotrzebnie.
Myślę, że te cztery pytania są bardzo ważne i każdy rządzący, który będzie w przyszłości podejmował decyzję, czy to chociażby jeśli chodzi o wiek emerytalny, czy chociażby o bezpieczeństwo Polaków. Przecież Platforma Obywatelska likwidowała jednostki wojskowe na wschodzie kraju, rozbrajała polską armię.
Nieprawda.
Minister Siemoniak stwierdził krótko, skoro pieniędzy nie ma, to będziemy dalej rozwiązywać wojsko polskie. Rząd Prawa i Sprawiedliwości dokonuje daleko idących inwestycji.
Tak, przy okazji
tutaj dozbraja Ukrainę walczącą z rosyjskim najeźdźcą. My stawiamy na silną armię, na silne wojsko polskie i na bezpieczne państwo i przede wszystkim wolę suwerena, czyli
na... A jak pan myśli, Korea da nam 70 miliardów pożyczki, czy nie? Bo nie będzie tego sprzętu, jak nam nie dadzą pożyczki na... Przecież my nie mamy pieniędzy na to, żeby to w Korei kupić. Byłem na spotkaniu z Koreańczykami, oni mówią...
I co panu powiedzieli?
I powiedzieli, że jak nie będzie kasy, to nie będzie. Ale jak mają nam pożyczyć pieniądze, to będą chcieli gwarancję.
To dlaczego
mogę się włączyć, bo...
Prosimy jeszcze adwocem, bo...
Znaczy, krótko adwocem. Pan poseł Borowczak wpadł w jakąś spiralę tekstów z Gazety Wyborczej czy z TVN, ale przepraszam, ale my z Koreańczykami akurat się często spotykamy i oczywiście ten sprzęt musi być kupiony, no, musi być finansowany w jakiejś konstrukcji i tu w ogóle nie ma żadnych problemów we współpracy z Koreańczykami. No, my jesteśmy z Koreańczykami bardzo blisko, jest bardzo dużo inwestycji, nie tylko na poziomie bezpieczeństwa, na poziomie inwestycji przemysłowych, no ta współpraca się rozwija w każdym aspekcie, więc ja bym chciał sprostować tutaj jakieś, nie wiem, opowieści.
Panie ministrze, jakby pan był na spotkaniu w Warszawie.
My
się spotykamy w ministerstwie regularnie z przedstawicielami największych firm koreańskich i nie ma żadnego problemu w tej współpracy, to proszę nie wierzyć w te kłamstwa.
Dobrze, teraz pan poseł Marek Rutka, czy w referendum będzie pan uczestniczył? Które z tych kwestii, które są poruszane, są najważniejsze dla pana osobiście? I czy powinno być to referendum?
Absolutnie tego referendum nie powinno być. To jest, te pytania są postawione manipulacyjnie. Ja też odniosę się jako socjolog z pierwszego wykształcenia do tego, jak one zostały zadane. I do tego, do opinii, którą wyraził doradca pana prezydenta Dudy, profesor Zybertowicz, który także jest socjologiem i powiedział, że w takiej formie te pytania nie miałyby racji bytu z punktu widzenia metodologicznego. To znaczy inaczej mówiąc, jakby mi student przyniósł tak zadane pytania, to przedmiotu socjologia, który wykładałem, by nie zaliczył. One są po prostu manipulacyjne. No bo jeśli jest na początku pytania, czy jesteś przeciw, to jest tak zwana reguła sugerowania. Jest to niedopuszczalne w tego typu badaniach. Natomiast pytanie, jeśli chodzi o to, kto mówi tutaj prawdę i kiedy Prawo i Sprawiedliwość mówi prawdę. Bo w dokumentach, które przedłożyło w Krajowym Planie Odbudowy, te dokumenty przedłożono Komisji Europejskiej, Zjednoczona Prawica wskazała, że wiek emerytalny w Polsce ma zostać podwyższony. W związku z tym, tak, takie są dokumenty. Dokumenty. To, że Krajowy Plan Odbudowy nie wszedł w życie, to jest inna sprawa.
Chodziło o aktywizację,
takie są fakty.
Dobra, panie pośle, ale ja mam do pana jedno pytanie. Czy tam jest, czy tam w tych kamieniach milowych jest jakikolwiek zapis o wieku, do jakiego ma być podniesiony, czy nie?
Chodzi o to, że po pierwsze...
Nie ma, panie pośle. Pan o tym doskonale wie.
Muszą czyli być... pan poseł manipuluje.
To jest element srebrnej polityki, bardzo, czyli zachęcania bardzo ludzi, istotne. Żeby dłużej pracowali.
No to dobrze, no to ja powiem o konkrecie. Oczywiście, że Lewica stoi na stanowisku, że żadne prawa, które dzisiaj także i Zjednoczona Prawica przyznała, czyli 500+, ten wiek emerytalny ustalony, nie będzie zmieniany. Ale trzeba mówić o faktach. To znaczy, jak obniżono wiek emerytalny, to średnia emerytura została obniżona o 600 zł, ponieważ chodzi o lata składkowe. I to są dane GUS-u. W związku z tym to są konkrety. Dlaczego dzisiaj 380 tysięcy emerytów pobiera niższą emeryturę niż ustawową, czyli 1558 zł? Takie są fakty.
Panie
to
pośle, znaczy, a kto,
dzisiaj
a kto
emerytura
Polakom
powinna
dłużej, jeżeli nikt nie zabrania, jest wolność wyboru, mogą pracować.
Ale to nie o to chodzi. Myśmy złożyli, i to był projekt obywatelski, renty wdowiej. Prawo i Sprawiedliwość 8 lat temu w kampanii wyborczej powiedziało, że opowiada się za projektem renty wdowiej. Myśmy zebrali 200 tysięcy podpisów, złożyliśmy ten projekt jako projekt obywatelski i Prawo i Sprawiedliwość go nie poparła. A emerytura wdowia jest jednym z warunków prowadzenia i funkcjonowania odpowiedzialnego i sprawiedliwego społecznie państwa. Tak samo mówimy jasno o emeryturach stażowych. To są kwestie, których Prawo i Sprawiedliwość nie rozwiązuje, a za każdym razem, jak spotykam
kwestie
się z wyborcami, to
są
o tym,
poruszane, to poruszane między, w rozmowach między rządem a Solidarnością. Co odpowie na to, co na to odpowie Karol Rabenda, przedstawiciel rządu?
Nie no, tutaj są, pan poseł mówi tu o manipulacji, ja sam manipuluję. No ta informacja o wydłużeniu wieku emerytalnego to jest kompletna nieprawda. To chodzi o aktywizację osób w pewnym wieku, żeby chciały, jeśli chcą pracować, żeby mogły pracować. I to jest zupełnie co innego niż to, co zaproponowała Platforma Obywatelska, czyli sztuczne wydłużenie wieku emerytalnego bez zgody wyborców, bo jak była kampania wyborcza, to Platforma Obywatelska mówiła, że nie wydłuży tego wieku, a później to przeprowadziła bez żadnych konsultacji społecznych, bez rozmów ze społeczeństwem. Także to jest właśnie ten przykład manipulacji, na który powołuje się pan Rutka, właśnie wprowadzając w błąd naszych słuchaczy. A jeśli chodzi o inne elementy, które w tej, bo to jeszcze też nie powiedziałem, inne elementy, które są wśród tych pytań, no jakby najważniejsza kwestia moim zdaniem, no to jest kwestia pytania o relokację. No wiemy, że ta presja instytucji unijnych w tym temacie na razie ona ostygła, ale to jest temat, który będzie wracał na agendę europejską i też agendę krajów członkowskich. Mi się wydaje, że to jest główny powód, dlaczego Platforma chce doprowadzić do niskiej frekwencji w tym referendum, żeby właśnie nie być związana w tym temacie na forum europejskim. Ja przypomnę, pan chyba Poncyliusz, może się mylę, ale wydaje mi się, że to pan poseł Poncyliusz w jednej z audycji powiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście Platforma dostosuje się do tego, co będzie forsowane przez Unię Europejską. To jest problem, który będzie z nami, mówię z nami, z Polską, ale też z Polską w Unii Europejskiej wracał przez dekady, bo to jest problem, który nie jest rozwiązywalny, nie jest do rozwiązania przez rządy Francji, Niemiec czy krajów południa.
Ostatnie
problem
zdanie,
strukturalny i oni chcą się z nami podzielić tym problemem, a to jest problem ich polityki, a my mamy prawo do tego, żeby kształtować politykę.
Ale po co? Ale panie ministrze, to dobrze, to mamy pytania, mamy 4 pytania, to po co te pozostałe, no właściwie zapora jest jakby powiązana z kwestią relokacji nielegalnych migrantów, po co dodatkowe 2 pytania były potrzebne?
Znaczy to jest tak, że jeśli mamy, znaczy to oczywiście byśmy się, jeśli by było jedno pytanie, to zaraz by wszyscy mówili, że to jest bez sensu referendum, bo jest tylko jedno pytanie. Jest więcej pytań, to są pretensje, że jest więcej pytań. No a jeśli mamy święto demokracji i mamy możliwość załatwienia tych spraw na poziomie już takim priorytetowym, no bo jeśli będziemy mieli odpowiedzi na te pytania, to ukształtuje w jakiś sposób polską politykę na lata. Dobra. I warto tego wysiłku podjąć, warto iść na
to jeszcze na pytanie referendum. pytanie związane z referendum do pana posła Jerzego Borowczaka, a może choćby z tego powodu, że jest ta kwestia, ciągle ona nie jest jakby dopracowana, uregulowana przez Komisję Europejską, kwestia relokacji nielegalnych migrantów, to może w związku z tym, chociaż w związku z tą kwestią, bo to jest kwestia bezpośrednio wpływająca tak naprawdę na bezpieczeństwo i na kondycję finansową państwa. Może warto, żeby pójść do tego referendum, Jerzy Borowczak.
Absolutnie nie, bo PiS jak chce robić referendum, to wybory wskażą, kto będzie rządził, tak? I jakie poglądy kto przedstawia. PiS robi coś takiego, że sprowadza muzułmanów, około 100 tysięcy, i uznaje, że jeśli oni
nie
sprowadzają
ma sprowadzonych
do Polska,
muzułmanów
tak,
w liczbie 100
pojechać,
tysięcy, nie
proszę,
ma.
Dzisiaj
nie
już jest tam około 10 ma. Tysięcy, ale myślę, że
ale
w Polsce wydanych zgód...
Pan rozróżnia, co to jest nielegalny migrant, czy
ale,
emigrant, czy
pan
nie rozróżnia?
Zaraz tu powie, że wojewoda wydał pozwolenie i to już nie jest nie tego.
Jeśli a pan zna ludzi, którzy jeździli do zagranicy na początku lat 90. pracować
panie,
na czarno Polaków, bo nie mieliśmy...
Panie redaktorze,
to były legalne
nigdy,
działania?
Nigdy nie narzuci nam tu żadnych...
Ale Unia, ale Komisja Europejska
nie,
chce to zrobić.
Ale Donald Tusk mówił co
jeśli
innego.
Jeśli powie, to będzie
Donald Tusk mówił co innego, chciał karać, chciał przymusowo zmusić Polskę do tego,
sprawdzić.
Żeby przyjęła nielegalnych
jeśli nam
migrantów.
Nie odpowiada, tak jak
momencie,
teraz,
pan poseł mówi.
Możemy nie przyjąć. Nikt nas do tego nie zmusi.
Ale zmuszają, jeśli... chcą nas zmusić do tego, panie pośle.
Bo co mówi albo Kaczyński? Kara. Kaczyński mówi tak, że to przyślą nam tu gwałcicieli, co nas zarażą różnymi chorobami, bandytów. Nie, bo każdego służby
ale
są od tego,
nie chcą, ale
żeby
oni,
sprawdzić.
Ale,
nikt nas
panie pośle,
nie zmusi,
panie pośle,
żebyśmy tu kogoś
panie pośle,
przyjęli.
Ale, to jest, ale tam nikogo nie mają zamiaru sprawdzać. Dopiero może w Polsce ktoś będzie ich sprawdzał, tylko jak oni tu, ci ludzie tu przyjadą. Nie lepiej rozwiązywać problemy na miejscu?
Ja powiem panu tak, mamy mur, a Niemcy zgłaszają, że 41 tysięcy...
Jest jeszcze szlak bałkański, przeszło, o którym chyba Niemcy
Polskę,
zapominają.
Bo oni o tym mówią, ci uchodźcy,
ale szlak bałkański jest, idą z południa idą. Teraz pan Jacek Szaran.
Zeznają,
pan Jacek Szaran, kary, bo tutaj słyszałem w pana wypowiedzi, kiedy próbował pan wtrącić się do wymiany i wykonać wymianę zdań z panem posłem Borowczakiem o Donaldzie Tusku. Rozumiem, że chodzi chyba panu o rok 2017, gdzie Donald Tusk jasno i kategorycznie mówił, że będziemy karać Polskę.
Dokładnie. Donald Tusk mówił, że Polska będzie musiała tych migrantów przyjąć, że Polska będzie musiała wziąć odpowiedzialność za politykę francuską i za politykę niemiecką. Natomiast w odniesieniu też do wypowiedzi pana posła Borowczaka, który gada kompletne bzdury, bo
no, proszę,
to też pokazuje...
Że kradniecie, że jesteście złodziejami, że sprzedaliście LOTOS?
Panie pośle, gada takie bzdury,
no właśnie,
które w normalnym... W normalnym rozrachunku nie powinny mieć miejsca. No. Tak. Przecież nie pamięta pan, jak pański kolega...
Villa
Plus? Pański kolega biegał z reklamówką na granicy polsko-białoruskiej, który zrobił kabaret z mandatu posła, bo to tak trzeba
nazywać. A te kordony policji przy Kaczyńskim, to co, za darmo?
Ale panie pośle... A bory przy panu przewodniczącym Tusku?
Jeden człowiek?
Dobra, panie pośle atakuje demokrację, zwalcza pan demokrację, bo tak, mówienie pan, o referendum bezpośrednim... O referendum mówi pan, że to jest bujda i...
Pisowska bujda, tak, no, to jest pisowska bujda.
No to
bujda.
Jest właśnie podejście demokraty z Platformy Obywatelskiej, który
demokrację
bezpośrednią...
Z kimś
demokrację bezpośrednią mówi...
Proszę powiedzieć. Jarosław wstał, ogłosił pytanie. Szydło się obudziło, ogłosiła pytanie. Dzisiaj Błaszczak wstał,
panie pośle Borowczak, prosiłbym o spokój. Prosiłbym o spokój, panie pośle. Pan mówi najwięcej i pan jeszcze przerywa. No, szanujmy się, demokratycznie. Marek Rutka.
Czwarte pytanie referendalne, które wyrecytował pan minister Błaszczak, dotyczy tej zapory czy płotu, który jest na granicy polsko-białoruskiej. Ale ten płot już stoi. W związku z tym o co tutaj się pytać? Przecież nikt...
Ale nikt
rozsądny nie mówi o tym, żeby ten płot likwidować.
Ale pojawiały się głosy, że ten płot trzeba rozebrać.
Ale absolutnie nie.
Oczywiście.
Zadaniem państwa polskiego jest chronienie granicy. To jest granica nie tylko Rzeczypospolitej, ale to jest także zewnętrzna granica Unii Europejskiej. Może lepiej byłoby zadać pytanie, że, czy stawiamy taką zaporę z obwodem królewieckim, bo to jest realne zagrożenie. Także i dla województwa pomorskiego.
To jest kolejne zagrożenie.
Także kwestia związana z lepszym zabezpieczeniem tak zwanego przesmyku suwalskiego, który dzisiaj jest nie najlepiej chroniony, a to jest miejsce potencjalnej inwazji wojsk białoruskich i rosyjskich na terytorium Polski. To są realne problemy. Warto obejrzeć film, który opublikowała Straż Graniczna. Ile zajmuje czasu wyłamanie tych szczebelek w płocie? Mniej niż minutę. I na oficjalnej stronie Straży Granicznej proszę ten film zobaczyć.
A zna pan, panie pośle, taką zaporę między jakimiś państwami, która jest nie do sforsowania?
Tak,
pan powie,
tak, byłem na granicy między Koreą Południową i Północną, ale oczywiście to nie jest wzór do naśladowania, ponieważ jest tam pole minowe. Te państwa są od 50 lat w stanie wojny.
Panie pośle, a ile było przypadków? Co już słyszymy o tym, że ktoś z Korei Północnej przedarł się do Korei Południowej?
Tak,
i
to są żołnierze, którzy pilnują tej granicy.
Nie tylko żołnierze.
Przede wszystkim.
Nie, ale nie tylko żołnierze, panie pośle. Kto mówił o tym, o kwestii rozebrania zapory? Europosłanka Janina Ochojska z listy
Platformy
Obywatelskiej?
No właśnie, dobrze, że pan podkreślił, kandydowała, nie jest członkiem Platformy. Jest dziewczyną, która jest znana z pomocy na świecie. I ma prawo mieć taki pogląd.
Zapora będzie rozebrana.
Ona nie będzie miała decyzji, prawda?
Po wygranych przez opozycję wyborach parlamentarnych zapora na granicy polsko-białoruskiej zostanie rozebrana. To posłanka Janina Ochojska. Wielu celebrytów, wielu również polityków Platformy, tak jak wspomniałem wcześniej, Donald Tusk również był przeciwny budowie tejże zapory. Tak więc no, chyba wszystkiego można się spodziewać, czy nie, panowie?
Absolutnie.
Jeszcze Karol Rabenda, ostatnie słowo.
Granica musi być szczelna i to zrobimy.
Ostatnie słowo na temat zapory.
Ta temperatura w studiu pokazuje, dlaczego Platforma nie chce tego referendum, bo będzie związana tymi decyzjami w razie wygranej wyborczej. No to pokazuje prawdziwe intencje. No mieliśmy, no właśnie, ja wrócę do tego wieku emerytalnego, bo to był właśnie taki ordynarne oszustwo wyborcze Platformy Obywatelskiej.
Prosiłbym bardzo krótko, panie pośle. Panie ministrze,
A później przeprowadza się najgorszą reformę, z jaką mieliśmy do czynienia od 30 lat. Właśnie takich zdarzeń w polityce nie było.
Dobrze, szanowni panowie, jeszcze porozmawiajmy o tym, czy Niemcy powinni mieć wpływ na wybory w Polsce. Chociaż jest jeszcze bardzo ciekawy temat paktu senackiego, ale to jeszcze może na zakończenie. Króciutko zacznę od przedstawiciela Prawa i Sprawiedliwości. Mamy wypowiedź Manfreda Webera, który mówi wręcz o tym, że PiS to jest jego wróg. Prawo i Sprawiedliwość, partia rządząca. Mówi, jak przejmiemy władzę, Prawo i Sprawiedliwość jest szokowane tymi wypowiedziami. Te wypowiedzi padają jeszcze w pobliżu takich rocznic, które są bardzo przerażającymi rocznicami dla Polaków, czyli wybuch Powstania Warszawskiego, to ofiary, wybuch II wojny światowej, to też masa ofiar. Jacek Szaran, czy uchwała, która będzie teraz podejmowana w Sejmie przeciwko ingerencjom z zewnątrz w wybory, jest potrzebna?
Jest bardzo potrzebna, bo widzimy doskonale, w jaki sposób niemieccy politycy próbują angażować się w bieżący spór polityczny. Opowiadają się po jednej z opcji politycznych, czyli po stronie Platformy Obywatelskiej i Donalda Tuska. Ja od dawna...
Przypomnę tylko, że PSL również jest w Europejskiej Partii Ludowej i jakby nie ma głosów sprzeciwu. Jeśli chodzi o te wypowiedzi.
To też pokazuje, w którym miejscu stoi PSL. PSL jest tylko i wyłącznie przystawką Platformy Obywatelskiej, która nadaje ton temu bieżącemu sporo, tej bieżącej debacie politycznej. I tutaj niestety PSL razem z Platformą działają. Niestety nie chciałbym, aby politycy niemieccy decydowali o tym, co się w Polsce dzieje.
Dobrze, panie radny,
Polacy.
Już musimy niestety kończyć, bo krótko, mało czasu nam zostało i krótki czas do końca audycji. Marek Rutka, jak pan, panie pośle, patrzy na tą sprawę? Bo to tak, ja powiem szczerze, że kiedy Katarzyna Barley, wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, powiedziała, że pan Polaków i Węgrów trzeba zagłodzić, to bardzo zastanawiające to było i wiele osób się zastanawiało, czy dalej niemieccy politycy będą w taki sposób agresywny wypowiadać się na temat Polaków.
Przedstawiciele lewicy w Europarlamencie nie są członkami Europejskiej Partii Ludowej, tylko Partii Socjalistów i Demokratów. Natomiast te 60 dni, które dzielą nas do wyborów, to powinien być czas wstrzemięźliwości do wszystkich zagranicznych polityków, aby nie ingerowali w taki czy inny sposób w kampanię wyborczą i wynik wyborczy w Polsce. I to dotyczy tak samo Niemców, Francuzów, Amerykanów. Powinni być wyłączeni i powinni przestać zabierać głos w sprawach polskich, bo mogą wpłynąć w taki czy inny sposób, a Manfred Weber zrobił naprawdę niedźwiedzią przysługę i na pewno demokratycznej opozycji w Polsce nie pomógł. Takimi słowami.
Giorgia Meloni miała przegrać wybory we Włoszech, ale rękę wyciągnęła Ursula von der Leyen, zdaje się, według różnych obserwatorów, to taki efekt odwrotny przyniosło.
Ale trzeba zrobić wszystko, żeby w polskich wyborach na przykład nie poprzez działania w sieciach społecznościowych nie działali rosyjscy agenci.
Hejterzy
oczywiście także.
Bo wielu hejterów.
Wielu jest.
Sławomir Nitras nawet się przed jednym ostatnio ukorzył.
Ale trzeba też powiedzieć, że raport brytyjskiego wywiadu mówi o tym, że zarówno na wybory w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych mają istotny wpływ rosyjscy hakerzy i to, co się dzieje, czyli dezinformacja rosyjska, proputinowska.
Nie zapominajmy też o Aleksandrze Łukaszence, który mówił wprost o tym, że sądzi i ma taką nadzieję, że w Polsce wygra wybory Donald Tusk i Platforma Obywatelska.
Jerzy Borowczak, ostatnie słowo, bo jeszcze o książce. Wygra Platforma Obywatelska.
Czyli tak jak se do
Łukaszenka. Chcę powiedzieć, że jestem z tego rocznika i pamiętam...
Manfred Weber również.
Pamiętam tych Niemców, niech oni se szczekają. Ja nie lubię akurat Niemców. Mój ojciec był na robotach w Niemczech. Ale chcę powiedzieć, że tak, że pamiętam Hubkę, Czaje, oni nas zawsze straszyli.
Ja z CDU. Zdaje się, obaj.
Współpracowałeś
z CDU.
Proponuję nie zwracać na to uwagi. Nie zwracać na to uwagi.
Ale panie pośle, trzeba zwrócić tak jak na śpiewy Haili Haila na Jarmarku Dominikańskim.
Oczywiście.
To z czegoś się bierze.
Oczywiście.
I nie ma reakcji władz
miasta. Już powinna być pisowska policja i tych Niemców, co hajlowali.
Tak powinno się, już takie, powinni takie siedzieć. Zachowania powinniśmy tolerować?
Już powinni siedzieć. Ci Niemcy coś hajlowali. Od tego mamy policję. Powinni siedzieć.
Dobrze, panie pośle, krótko ostatnie zdanie pana jeszcze, bo dzisiaj pan, można powiedzieć, woduje książkę. To książka pod tytułem Sierpień 80 rozpoczął Jerzy Borowczak. Tutaj miał być Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, ale chyba ich nie będzie. Pan, ta książka to nie przysporzy panu wrogów z postaci pana Borusewicza i Wałęsy? Bo Lech Wałęsa mówi, że wszystko sam zrobił.
Nie, proszę przeczytać. Bez Borowczaka nie byłoby Wałęsy i to mówi Wałęsa. I myślę, że prezydent Wałęsa będzie dzisiaj w sali BHP o godzinie 13. Borusewicz jest w Warszawie.
Oj, to chyba się pokłócicie.
Ale myślę, że nie, bo pan prezydent Wałęsa dostał ode mnie jako jeden jeden z pierwszych.
Jeszcze
książkę.
W sali BHP, w tak, sali BHP, która no, nie jest zarządzana przez... No właśnie, 14 sierpnia, co się stało?
14 sierpnia rozpocząłem strajk w obronie Anny Walentynowicz i w tej sali mieliśmy negocjacje z
będziemy,
rządem.
Będziemy na sali BHP jako Radio Gdańsk, zobaczymy, bo coś czuję, że będzie bardzo poważne zwarcie na tej sali BHP i Lech Wałęsa panu nie wybaczy tego samochwalstwa w pewnym
nie,
sensie.
Tam nie ma żadnego bardzo samochwalstwa, dziękuję. Ja nie jestem Sienkiewicz, bardzo dziękuję. Nie piszę dla pokrzepienia serc i dusz.
Bardzo dziękuję tak za było. Udział w śniadaniu polityków w Radiu Gdańsk, Jerzy Borowczak.
Dziękuję serdecznie.
Jacek Szaran.
Dziękuję bardzo.
Karol Rabenda.
Dziękuję.
Marek Rutka.
Dziękuję, spokojnego tygodnia.
Bardzo dziękuję, Piotr Kubiak.
Śniadanie polityków.